Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Księgę Izajasza, 6 rozdział. Przeczytamy od 1 do 8 wersetu. Księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 do 8 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełnił świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu i przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, oto zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Panie kochany, ja Tobie dziękuję, mój Panie Zbawicielu, za to słowo, które nam dałeś. Ja Tobie dziękuję, Panie Święty, za to, że prorokowi zdecydowałeś się objawić, jak wielka jest chwała Twoja, Panie. Ja Tobie dziękuję za to, że Panie Święty, Ty jesteś dobry i łaskawy, Panie, ale przede wszystkim jesteś święty, Panie. Ja Ciebie proszę, Panie Święty, żebyś Ty, Panie Jezu kochany, nas nakarmił dzisiaj. Żebyśmy, Panie Święty, mogli chociaż po części zrozumieć rzeczy, których nie idzie pojąć człowiekowi, Panie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Gdzie to jest? To jest bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego, bracia i siostry. I muszę powiedzieć, że on od długiego czasu tak chodzi, kołacze, chodzi za mną i myślę o tym fragmencie od ponad pół roku. Kiedy czytałem, około pół roku temu czytałem Księgę Izajasza i tam znajduje się bardzo interesujący opis chwały Bożej, który można by powiedzieć jest bardzo podobny do tego opisu. Również w Słowie Bożym, w objawieniu świętego Jana, w 4 rozdziale, w momencie, kiedy Jan zostaje zesłany na wyspę Patmos, po listach, które Duch Święty przekazuje do zboru, Jan ma właśnie takie widzenie. Jest to prawie takie samo widzenie, jak miał prorok Izajasz. Prorok Izajasz miał to widzenie na samym początku swojej służby, tak samo na samym początku objawienia jest przedstawione właśnie to widzenie. Tak samo prorok Ezechiel miał to samo widzenie na samym początku kiedy zaczął pisać swoją księgę. Także co jest bardzo ciekawe w tym fragmencie, to jest to, że Słowo Boże zwraca nam uwagę na naszego Pana. I mówi nam o nim, że jest on święty, święty, święty. Wiecie, ja się naprawdę zastanawiałem bardzo długo, co to oznacza, że Pan jest święty, święty, święty. Wiecie, Biblia mówi nam na różne sposoby na temat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale w pewnym sensie jest to taki nadrzędny atrybut naszego Pana i Zbawiciela. Jest to coś, co jest w bardzo unikalny sposób nam przedstawiony w Słowie Bożym. Co w ogóle, słuchajcie, oznacza Słowo Święty? Co to jest to Słowo Święty? W momencie, kiedy patrzymy na Hebrajskie słowo, które zostało użyte, ażeby określić naszego Pana, jest to słowo kadosz. Kadosz. Ja nie wiem, czy kiedyś... Słuchajcie, to słowo jest bardzo takie szczególne w języku hebrajskim. Jest taki chrześcijański artysta, nazywa się Paul Wilbur. On ma taką piosenkę kadosz, właśnie o tym śpiewa. I on właśnie śpiewa. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, który był, który jest i który ma przyjść. To jest fragment z objawienia świętego Jana. Wiecie, co charakteryzuje słowo kadosz? Kiedy myślimy o słowie świętym w naszym języku polskim, to widzimy kogoś takiego bardzo pobożnego. Przynajmniej ja w ten sposób to rozumiem, że ktoś jest taki święty, to on jest taki pobożny. Ale tak naprawdę święty nie oznacza pobożny. Słowo kadosz oznacza oddzielony. Oznacza odseparowany. Oznacza również inny i unikalny. W momencie, kiedy zaczynamy badać Słowo Boże i zaczynamy szukać fragmentów w Słowie Bożym, w których to zostało słowo użyte, w bardzo dziwnych miejscach zauważymy, że ono właśnie występuje. Jednym z takich miejsc, wyobraźcie sobie, jest pierwsza księga Mojżeszowa. To jest 38 rozdział, kiedy Mojżesz, albo w zasadzie autor pierwszej księgi Mojżeszowej, opisuje historię Judy. Ja nie wiem, czy pamiętacie tę historię. Nie wiem, czy pamiętacie. Juda był jednym z synów Izraela, był jednym z synów Jakuba. I wiecie, o czym jest? To jest bardzo interesujący fragment, dlatego że to jest tak jakby... Cały tamten fragment Słowa Bożego mówi o Józefie. A tutaj nagle, bum, mówi o Judzie. Tak jest wciśnięty ten fragment o Judzie z jakiegoś dziwnego powodu. Jest to bardzo ciekawy fragment, dlatego że Juda, będąc synem Jakuba, zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. A mianowicie opuścił dom swojego ojca i zamieszkał wśród Kananejczyków. Zrobił coś, czego nie wolno było robić. Ja nie wiem, czy pamiętacie historię Ezawa i Jakuba. Ezaw zrobił to samo. Wziął sobie żony spoza tak jakby tego okręgu, z którego wolno mu było wziąć żonę. Związał się z kim nie wolno było się związać. To samo zrobił Juda. Juda związał się z kobietą kananejską, która urodziła mu 3 synów. Jeden miał na imię Er, drugi Onan, a najmłodszy miał na imię Szela. I spośród córek ludów kananejskich Juda wziął dla swojego najstarszego syna Era żonę, która miała na imię Tamar. Dla tych, którzy nie pamiętają tej historii, szybko przypomnę, co się stało, ponieważ Er nie postępował zgodnie z zaleceniami Pana, zmarł. Jak to było w tamtej tradycji, za męża Tamar został dany środkowy brat, Onan, który miał wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Tak było napisane, że tak się kiedyś działo. Ale co on robił? On wylewał swoje nasienia na zewnątrz, za co Bóg go pokarał i zmarł. I wtedy Juda przyszedł do Tamar i mówi jej: wróć do domu swojego ojca, zamieszkaj tam, a kiedy mój najmłodszy syn, Szela, podrośnie, on wzbudzi potomstwo najstarszemu bratu. A więc tak Tamar uczyniła, zamieszkała ponownie w domu swojego ojca. Najmłodszy syn Szela dorósł, a Juda nie dotrzymał swojej obietnicy i nie dał... Dziękuję. I nie dał Tamarze za żonę najmłodszego swojego syna Szeli. Jakiś czas później żona Judy zmarła. On udał się na żniwa i usłyszała o tym Tamar. Wiecie, w tamtym czasie tak naprawdę tej kobiecie stała się wielka krzywda. To, co Juda zrobił z naszego punktu widzenia, to jest takie: a co, to nie dał jej tego najmłodszego, co ona mogła chcieć? Słuchajcie, ona tak jakby miała wzbudzić potomstwo najstarszemu bratu, który miał być dziedzicem całego pokolenia. I Juda o tym wiedział. I on tego nie zrobił. On postąpił grzesznie wobec tej kobiety. Zrobił jej wielką krzywdę. Kiedy ona usłyszała, że Juda wraca ze żniw po odbyciu żałoby po swojej żonie, przebrała się... Dziękuję. Przebrała się za nierządnicę i usiadła w bramie miasta. Kiedy Juda wracał, zobaczył ją, nie wiedział, że to ona. Skorzystał z jej serwisu, a ona zaszła w ciążę. I później urodziła syna. Skracając historię, Juda zostawił jej, nie miał pieniędzy ze sobą wtedy, także zostawił jej, słuchajcie, swój pierścień, chyba laskę, coś takiego. I jako zastaw. Na zastaw jej to zostawił i powiedział, że jej przyśle koźlątko. Przyszło koźlątko, ale już tej Tamar nie było. Zaczął pytać, gdzie jest ta kobieta nierządna? Ludzie mówią, nie ma kobiety nierządnej. Potem dowiedział się, że Tamar jest w ciąży. No to dawaj, trzeba ją ukamienować. Przychodzi do Tamar z kamieniem, a Tamar mu daje laskę i pierścień. Wiecie, to, i co jest interesujące, że również z tego właśnie, z tej linii genealogicznej pochodzi Dawid, pochodzi nasz Zbawiciel Pan Jezus Chrystus. Ta historia jest bardzo interesująca. Ale dlaczego mówię o tej historii? Dlatego, że w języku hebrajskim kobieta nierządna to było Kadasza. Kadasza to jest pochodna imienia Kadosz. Co to oznaczało, że ona była Kadasza? To znaczy, że ona była spoza obozu. Ona była nietykalna, ona była niedotykalna, ona była inna. Ona była odseparowana, ona nie żyła podług zasad społeczeństwa w tamtym czasie. Z naszym Panem jest inaczej. Dlatego, że to my jesteśmy tymi, którzy nie możemy Jego dotknąć. Dlatego, że On jest tak bardzo szczególny, tak bardzo inny. I tak bardzo niezwykły. Słowo Kadosz dla Żydów, słowo święty dla Żydów oznacza, że ktoś jest perfekcyjny i czysty i moralnie idealny. Jak również oznacza, że jest oddzielony od wszystkiego, co jest zwykłe i przyziemne. I tak samo, słuchajcie, Pan jest oddzielony od nas. Albo można powiedzieć, my jesteśmy oddzieleni od Pana. My jesteśmy oddzieleni od Pana jedną rzeczą, słuchajcie. Jesteśmy oddzieleni od Pana grzechem. Słuchajcie, ile razy Adam z Ewą musieli zgrzeszyć? Adam z Ewą zgrzeszyli raz. I stracili społeczność z naszym Panem. Wiecie, co jest bardzo interesujące, że pomimo tego, że imię naszego Pana, że On sam w sobie jest tak bardzo niezwykły, tak bardzo święty i tak bardzo oddzielony od tego, kim my jesteśmy, nawet w języku naszym polskim tak bardzo mało szacunku okazuje się imieniu naszego Pana. Sami wiecie, jak coś się wydarzy, co ludzie mówią. Co mówią? Co przychodzi na usta? Imię Boże przychodzi na usta. Wiecie co, ja pracowałem przez kilka lat w szpitalu żydowskim. Na terenie tego szpitala to była w zasadzie taka jednostka opieki nad osobami starszymi. Ja pracowałem w instytucie naukowym w tamtym czasie i często przychodziły do nas e-maile lub wiadomości z różnych departamentów, takie grupowe departamenty. Jak Żydzi mieli jakieś swoje święto, no to przychodziło do nas, że wiecie, na przykład mi nie wolno było siedzieć w pracy po godzinie 5 w piątek. Do widzenia. W sobotę nie wolno mi było przyjść do pracy, jakby mnie ktoś zobaczył. Ojej. Po prostu, słuchajcie, to było takie miejsce. Nie? I w momencie, kiedy Żydzi przysyłali nam e-maila lub wiadomość związaną z jakimś swoim świętem, to wiecie co? Oni mówili o Bogu. Dużo było na temat Boga powiedziane. Ale wiecie, po angielsku Bóg to jest God, nie? G-O-D. G-O-D, nie? Wiecie, jak oni to piszą? Piszą G-D. Oni się boją nie tylko powiedzieć słowa Boże, słowo, które wymawia imię Boże. Oni się boją nawet go napisać. U nich imię Pana jest w tak wielkim poważaniu. Ich imię Pana napawa tak wielkim strachem i szacunkiem, że nie powiedzą Jego, ale nawet nie są w stanie Go napisać. A spójrzmy na siebie. Ja, słuchajcie, wiem sam, co się dzieje ze mną, kiedy coś się stanie. Wiecie, świat ten naprawdę tak przedstawia naszego Pana, jakby to była taka rzecz zwykła i powszechna. Imię naszego Pana jest, słuchajcie, używane w najbardziej, słuchajcie, nieoczekiwanych i nieodpowiednich okolicznościach. A Psalm 111 mówi, wiecie co? Że imię naszego Pana jest święte i straszne. I straszne. I Żydzi sobie świetnie z tego zdają sprawę. Wiecie, co jest też interesujące w tym fragmencie, który przeczytaliśmy? Że Pan nasz nie jest opisany jako kadosz albo święty. Jest on opisany jako święty, święty, święty. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w ten sposób jest to przedstawione w Słowie Bożym. Dlaczego Pan nazwany jest święty, 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 a nie tylko święty? Na przykład mówi o nim, że jest dobry, albo mówi, że jest łaskawy, a dlaczego jest święty, 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 słuchajcie. Kiedy zacząłem trochę szukać na ten temat, to wiecie co, okazuje się, że w momencie, kiedy zaczynamy patrzeć na Słowo Boże, to jest to swego rodzaju forma literacka używana przez Żydów. Kiedyś czytałem taki komentarz, że święty, święty, święty odnosi się do tego, że są trzy osoby w Trójce. Nie do końca. Można to w ten sposób również, że tak powiem brzydko, naciągnąć, ale to nie o to chodzi. Nie jest to z tym związane. W momencie, kiedy my chcemy coś podkreślić w naszej pisowni, kiedy coś piszemy, to nam jest łatwo, słuchajcie, bo możemy coś na przykład napisać dużymi literami, możemy to pogrubić, możemy to podkreślić i jeszcze zahighlightować. I teraz to jeszcze neony są, światła, buf, wszystko widać, to jest ważne. I w ten sposób właśnie Żydzi używali tej formy literackiej w momencie, kiedy chcieli podkreślić, że coś jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, w momencie, kiedy myślimy na temat Pana Jezusa, czy naszego Pana w ogóle, to nigdzie nie jest powiedziane, że On jest łaskawy, 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 dobry, 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 miłosierny, 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 ale jest za to święty, święty, święty. I Żydzi w ten sposób podkreślali właśnie tak jakby Jego nadrzędny atrybut. Dlatego, że dzięki temu, że nasz Pan jest święty, tak samo w idealny sposób może być łaskawy, dobry, miłosierny i sprawiedliwy i tak dalej. Także ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę na przykład, kiedy Pan Jezus mówił do swoich uczniów, mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Mówi, zwróćcie uwagę na to, co mówię, bo to jest ważne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pamiętacie, jak apostoł Paweł pisał do Galacjan? Pamiętacie, ten na samym wstępie pisał do Galacjan? Mówi, tak powiadam wam, że jeżeli by przyszedł ktoś do was i głosił wam odmienną Ewangelię od tej, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Powtarzam, jeżeli ktoś przyjdzie i powie wam Ewangelię inną od tej, którą my wam głosimy, niech będzie przeklęty. To jest ważne. Ewangelie synoptyczne. Słuchajcie, mamy trzy Ewangelie synoptyczne, które są w zasadzie prawie identyczne w każdym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ważne. To jest ważne. Nie wystarczy powiedzieć nam czasami raz. Nie, macie dzieci? Ja mam dzieci, troje. Do tego jeszcze młodszego, najmłodszego to nieco. Ale do moich dwóch starszych, to ja czasami muszę ze trzy razy powiedzieć, żeby dotarło. Albo jak chcę, żeby coś zrozumiał, to go biorę i mówię, patrz mi w oczy i słuchaj. I trzy razy mu powiem, zrozumiałeś. To jest forma literacka, którą używali Żydzi. A żeby podkreślić, kim jest nasz Pan. Wiemy, że jest szczególny, że jest oddzielony, że jest jedyny. I nie ma takiego innego jak nasz Pan. Pierwsza Samuela 2:2 mówi tak. Nikt nie jest święty jak Pan. Nikt nie jest święty jak Pan. Słowo Boże mówi o nas jako o świętych. Ale żaden z nas nigdy nie będzie święty, święty, święty. Wiecie, co to znaczy? Tak samo jak nasz Pan jest oddzielony od tych spraw przyziemnych, od grzechu, tak samo i my mamy być święci. Słowo Boże mówi, bądźcie święci, jak i ja jestem święty. Nigdy takimi nie będziemy, ale mamy się, o co chodzi, mamy się odseparować od grzechu. Grzech nie może być częścią naszego życia. Nieprawość nie może być naszą częścią naszego życia. Słuchajcie, ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę też w tym fragmencie w Izajaszu, który przeczytaliśmy, że jest tam opis czterech postaci, które się nazywają serafy. Nie wiem, czy to jest bardzo zadziwiające są te postacie, dlatego że spotykamy je tak samo w zasadzie. Co jest co wiemy na temat serafu? Słuchajcie, to jest niewiele. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, co to jest. W momencie, kiedy badamy słowo hebrajskie, które zostało użyte, ażeby opisać serafa, to jest wąż. A nie był to wąż, dlatego że jest napisane, że mieli i twarze, i stopy, i do tego jeszcze 6 skrzydeł. Ja nie wiem, czy zastanawiali się, dlaczego? Nie, co, nie wystarczyło im 2? Mieli 6 skrzydeł. Co jest bardzo interesujące, że wiemy, że serafy opisane są jako część orszaku Pana. Co to jest orszak? Orszak to jest ktoś, kto stoi najbliżej ważnej osoby. To były postacie, które znajdowały się w największej bliskości, jaką tylko można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co jest również interesujące, że zostały one właśnie stworzone w taki sposób, ażeby w tej obecności móc się znaleźć. Ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że my jako ludzie zostaliśmy stworzeni w ten sposób, żeby sobie świetnie dawać radę na ziemi. Chodzimy na dwóch nogach, możemy biegać, mamy kciuki, mamy mózgi, słuchajcie. Ryby mają łuski, mają płetwy, mają skrzela, świetnie czują się pod wodą, ptaki mają skrzydła, mają pióra, pazury i dzioby. Nawet te ptaki, które nie mają, słuchajcie, piór, czyli pingwiny, również są świetnie przystosowane do tego, żeby działać na Arktyce tak jak żadne inne zwierzę. Każde stworzenie jest przystosowane do tego, ażeby dobrze funkcjonować w swoim środowisku. I również te przedziwne istoty, te serafy zostały stworzone w taki sposób, ażeby móc znajdować się w bezpośredniej bliskości i obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, co możemy o nich wiedzieć? Wiecie, wiemy, że są to prawdopodobnie stworzenia, które są najbardziej święte, jak można sobie tylko wyobrazić. Dlatego, że znajdują się w bezpośredniej bliskości majestatu naszego Pana. I żadna inna istota nie ostałaby się w obecności naszego Pana. Co jest również interesujące, że są na pewno istoty, które posiadają wielki autorytet lub potęgę lub majestat. Wiecie, kiedy Słowo Boże mówi na temat spotkania kogokolwiek, jakiegokolwiek męża Bożego czy kobiety, która jest opisana, w momencie, kiedy następuje spotkanie z posłannikiem Bożym, następuje spotkanie z aniołem czy ze stworzeniem Bożym, zawsze ta osoba napełniona jest strachem przed majestatem tego stworzenia. Niektórzy bibliści twierdzą, że jedno spojrzenie serafa mogłoby wymazać istnienie całego naszego wszechświata. Ale co jest interesujące, jeżeli chodzi o ich zachowanie? To jest to, że dwoma skrzydłami zakrywają swoje oblicze, a dwoma skrzydłami zakrywają swoje stopy, a znowu na dwóch się unoszą. I jedyną rzeczą, którą są w stanie powiedzieć przed tronem naszego Najwyższego, to jest, że święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest chwały Jego. Dlaczego zakrywają swoją twarz? Dlatego, że Słowo nam mówi, że nikt nie może żyć, kto widział Pana. Dlaczego zakrywają swoje stopy? Wiecie co, nie znalazłem odpowiedzi na temat tego, dlaczego one swoje stopy zakrywają. Jest wiele wytłumaczeń, którzy twierdzą, że dlaczego zakrywały twarze i stopy, to tak jakby były zakryte od stóp do głów swoimi skrzydłami, ażeby ukryć przed obliczem Pana swój brak świętości. Niektórzy mówią, że stopy są obrazem stworzenia, dlatego że stopami dotykamy gruntu, czyli gliny, a z gliny zostało zrobione stworzenie. Co jest również interesujące, że bibliści twierdzą, że serafy zakrywały swoje oblicza, dlatego że pomimo swojego wielkiego majestatu i swojego wielkiego autorytetu, jaki został im dany, i miejsca, w którym się znaleźli, było to miejsce, gdzie one wiedziały, że nie powinny się znajdować. że była to wielka łaska, że tam się znaleźli. Wiecie, co jest interesujące, to jest również pieśń, którą śpiewają serafy. Serafy śpiewają, że cała ziemia pełna jest chwały Jego. Co jest tragiczne, to jest to, że ludzie na świecie nie zauważają chwały naszego Pana. Chcą nawet ją nawet wymazać ze swojego życia. Co jest tragiczne w zborze, to jest to, że my również nie zauważamy, że cała ziemia pełna jest chwały Jego. Jak bardzo pełen majestatu jest nasz wielki Pan. Zobaczcie, co się stało z Izajaszem w momencie, kiedy spotkał się z Panem. Spotkanie z naszym Panem napełniła go, słuchajcie, strachem. Co się stało z Izajaszem, słuchajcie, kiedy wszedł w obecność Bożą? Powiedział: biada mi. Biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Wiecie, co on wypowiedział? On wypowiedział na siebie w zasadzie wyrok śmierci. Wiecie, to był prorok. Wiecie, jak proroctwo działało w Starym Testamencie? W Starym Testamencie były dwa proroctwa. Albo błogosławieństwo, błogosławiony ten albo tamten, albo biada. Biada tobie, biada dla Egiptu, biada dla Edomu, biada dla Moabu. A Izajasz mówi: biada mi. Zginąłem. Wiecie co, nie chcę tutaj, że tak powiem, przesadzić i wiecie, i powiedzieć, że w momencie, kiedy przychodzimy do obecności Bożej, to oj, biada, musimy się trząść. Tak nie jest, tak zawsze nie jest, słuchajcie. Są chwile, gdzie możemy przyjść przed tron naszego Pana i możemy się cieszyć Jego obecnością. Gdzie możemy, słuchajcie, to jest Kana Galilejska. Kana Galilejska jest miejscem wesela. Jest opisane miejsce jest opisane wesele baranka, który przychodzi po swoją oblubienicę. Jest to opisane, to jest wszystko prawdziwe. To jest wszystko zgodne ze Słowem Bożym i również jest to naszym udziałem, że możemy się cieszyć z obecności naszego Pana. Możemy się, słuchajcie, kiedy przychodzi obecność naszego Pana, kiedy możemy się rozradować. Jest takie coś, czy się prawda? Jest coś takiego, że kiedy przychodzi, słuchajcie, słodka obecność Ducha Świętego, że człowiek się raduje. Ja, słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale kiedy ja po prostu jestem zaangażowany w tych właśnie słodkich momentach w społeczności z moim Panem, mam ochotę skakać, mam ochotę wrzeszczeć przed moim wielkim Panem. Cieszyć się Jego obecnością. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że to nie wszystko. Że to nie wszystko. Są momenty, kiedy właśnie mam ochotę, słuchajcie. O, chwała Panu, że sobie, słuchajcie, że znajdę się w tej obecności słodkiej mojego Pana, kiedy będę Go chwalić, kiedy naprawdę Boża obecność będzie przepełniać moje serce. Ale wiecie co? Są chwile, kiedy wołam do Pana i kiedy chcę się radować i chcę się cieszyć i kiedy przychodzi ta wytęskniona, nie wiem, Boża obecność, wiecie co, ja nie jestem w stanie słowa powiedzieć. Dlatego, że jakiekolwiek słowo, które bym wypowiedział, jest po prostu niewspółmiernie, po prostu nieodpowiednie do okoliczności, w jakiej się znajduję. I jedyną rzeczą, która przychodzi mi na myśl, to jest to, że święty, święty, święty jest Pan zastępu. Wiecie co, u nas na grupie domowej często jest tak, że wołamy do naszego Pana i że przychodzi słodka obecność Ducha Świętego. Jakiś czas temu, słuchajcie, siostra Stasia, ja nie wiem, czy on nawet o tym pamięta. Kiedy tak się modliliśmy, ona jakieś prorocze słowo miała i mnie to bardzo poruszyło, słuchajcie. Ja już to mówiłem tutaj w zborze chyba. Ona powiedziała coś takiego: czy wy myślicie, że to jest takie zwykłe, że obecność Pana jest pośród was? Bracia i siostry, obecność Pana pomiędzy nami nie jest rzeczą zwykłą. To jest coś, co, słuchajcie, mężów Bożych napawało strachem. To jest coś, co napawa nas radością. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że Boże imię jest święty, święty, święty. Że straszne jest imię Jego. Nie możemy o tym zapomnieć, słuchajcie. Musimy również pamiętać, że kiedy zabraknie nam tego, kiedy zabraknie nam tej świadomości, kim jest nasz Pan, że pomimo tego, że możemy mieć szczere chęci, możemy mieć najszczersze chęci służyć Mu, to jednak nie będziemy w stanie tego robić. Słuchajcie, jest w Słowie Bożym kilka bardzo interesujących historii, które właśnie na ten temat mówią. Powiem pokrótce na temat dwóch z nich i może zastanowimy się, może trochę głębiej sięgniemy do jednej. Ja nie wiem, czy pamiętacie człowieka, który nazywał się Uza. Pamiętacie, kto to jest Uza? Pewnie nie pamiętacie. Ja też nie wiedziałem do jakiegoś czasu temu, dlatego przypomnę, kto to był Uza. Za czasów, kiedy był król Dawid i król Saul, prowadzili oni wojnę z Filistyńczykami i podczas jednych z bitew Izraelici zdecydowali, że wezmą ze sobą skrzynię przymierza i wezmą ją na pole walki, bo wtedy obecność Boża będzie z nimi. Błędnie myśleli, dlatego że zostali pobici przez Filistyńczyków. I Filistyńczycy zabrali im tą skrzynię i postawili u siebie. No niestety, słuchajcie, Filistyńczycy nie zdawali sobie sprawy, że rzeczywiście obecność Boża była związana z obecnością skrzyni przymierza pośród nich, a ponieważ był to naród grzeszny i bałwochwalczy, podług naszych kryteriów dzisiejszych satanistyczny, zostali oni dotknięci dotkliwymi plagami, słuchajcie. I z przyjemnością oddali tą skrzynię Izraelitom, już jej nie chcieli u siebie. I Dawid zdecydował, że trzeba świątynię z powrotem sprowadzić. Trzeba ją z powrotem wziąć do Izraela, sprowadzić i wrzucili ją na wóz. I jeden z ludzi, który znajdował się w orszaku, który prowadził skrzynię, był człowiek, który się nazywał Uza. Uza szedł obok skrzyni przymierza, która jechała na wozie ciągniętym przez woły i woły się potknęły. Skrzynia się poruszyła, a Uza wyciągnął swoją rękę, żeby podtrzymać skrzynię, ażeby nie spadła przypadkiem. I wiecie, co się stało z Uzą? Padł trupem. Przez wiele lat zastanawiałem się, dlaczego w ten sposób Pan go potraktował. Dlatego, że to Pan go dotknął. Co zrobił takiego Uza, co nie podobało się Panu? Wiecie co? Uza założył, że jego ręka jest świętsza niż grunt, na który miałaby upaść skrzynia. Pamiętacie synów Aarona? Kiedy przyszli zapalić ogień do namiotu przymierza? Pamiętacie tą historię? Co się stało z synami Aarona, którzy przyszli zapalić ogień do świątyni przymierza? Padli trupem. Bóg ich poraził, dlatego że nie zdawali sobie sprawy z tego, kim jest Pan. Pamiętacie tą historię, którą czytaliśmy? 6 rozdział Izajasza? Co jest napisane w pierwszym wersecie? W roku śmierci króla Uzjasza. W roku śmierci króla Uzjasza. Ja nie wiem, czy pamiętacie historię tego króla. To jest kolejna bardzo interesująca historia. To był król, który panował przez 53 lata nad Izraelem. Był to dobry król. Postępował on w sposób prawy. W momencie, kiedy Uzjasz był królem w Judzie, cały naród przeżywał wielkie przebudzenie. 53 lata, słuchajcie, to jest bardzo długo. Wyobraźcie sobie, teraz będziemy mieli wybory. Ile żeśmy mieli rząd? 2 lata? I to się wydaje długo. 53 lata był królem w Izraelu. Jego historia jest bardzo interesująca, dlatego że ciekawe są okoliczności związane z jego śmiercią. Jest to napisane, przeczytajmy sobie, to jest bardzo krótki fragment. Pójdźmy sobie do drugiej księgi Kronik, do 26 rozdziału. Od 16 wersetu przeczytajmy sobie. To jest druga księga Kronik, 26 rozdział, od 16 wersetu. Jest napisane w ten sposób. To jest na temat Uzjasza. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ofiarze kadzenia. Za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, lecz to kapłanów, synu Aarona, którzy są poświęceni na to, aby kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy się tak gniewał na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Jest napisane w 21 rozdziale, w wersecie: i był Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci. Uzjasz dopuścił się tego samego, czego dopuścił się Uza, czego dopuścili się synowi Aarona. Ale nie dopuścił się tego Izajasz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on sobie zdał sprawę z tego, kim jest Pan, i zdał sobie sprawę z tego, kim on jest. Uzjasz wzbił się w pychę i zapomniał o tym, kim jest Pan, i zapomniał o tym, jakie jest jego miejsce. Wiecie, co nas oddziela od Boga? To jest grzech. W momencie, kiedy czytamy obietnice Pana Jezusa wypowiedziane w kazaniu na górze, co jest napisane? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W momencie, kiedy mamy czyste serce, bracia i siostry, kiedy nasze serca są czyste, mamy śmiały dostęp przed tron naszego świętego Pana. Wiecie, tylko, co jest bardzo dla mnie dziwne, że pomimo tego, że ja wiem o tym, słuchajcie, ja nie może wielu z was również, pomimo tego, że zdaję sobie z tego sprawę, czym jest grzech w moim życiu, to tak bardzo czasami jest mi ciężko go zostawić. Wiecie, kiedy tak o tym myślę, zawsze mi się przypomina historia, może nie historia, ale tak jakby sposób, w jaki Beduini, nie Beduini, słuchajcie, kiedy Bushmeni na sawannie afrykańskiej szukają wody w okresie suszy. Wiecie, co oni robią? Oni używają do tego pawianów. Taki Bushman, kiedy przychodzi pora sucha, łapie pawiana, a ponieważ pawiany są zwierzętami stadnymi, one zawsze mają swoje sposoby na znajdowanie wyżywienia, jak również na znajdowanie wody. I wiecie, co jest ciekawe, że pawiany nie chcą się dzielić informacją o tym, gdzie jest woda, z innymi zwierzętami. Tylko mają swoją wodę i one tylko wiedzą, gdzie to jest. To jest bardzo interesujące. I co jest ciekawe, że w momencie, kiedy taki bushman złapie pawiana, przywiązuje go do drzewa i karmi go nasolonym jedzeniem. I tam go trzyma przy 40 stopniach przez dłuższy czas. Przychodzi na drugi dzień. Pawian oczywiście nie myśli o niczym innym, tylko o tym, żeby się, słuchajcie, napić. Bo wiecie, co jest? Pawiany lubią sól. I ile tej soli mu dał pierwszego dnia, to on tyle tej soli zjadł. Ale teraz pawian ma problem. Pawian musi iść się napić. Także wiecie, oglądałem taki film przyrodniczy o tym. Wyobraźcie sobie, na YouTube jest. Szkoda, że linku nie ma. Mógłbym wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jak ten pawian, słuchajcie, jest odwiązany przez bushmana i leci, słuchajcie, w góry do tej rozpadliny w skalach, o której tylko wiedzą pawiany, żeby się napić, a bushman leci za nim, żeby dowiedzieć się, gdzie jest woda. Ale wiecie co? Nie o tym chciałem mówić. Wiecie, co jest najbardziej problematyczne? Jak złapać pawiana. Bo to, żeby on pokazał, gdzie jest woda, to nie jest problem, ale jak złapać pawiana? Wiecie, pawiany są takie trochę, to są takie, wiecie, istoty człekokształtne. One są bardzo, bardzo socjalne. A żeby złapać pawiana, bushman używa fortelu. Używa sposobu. Dlatego, że gdyby pobiegł do stada pawianów i próbował pawiana złapać, zazwyczaj chce złapać młodego, dlatego że one jeszcze nie są zbyt rozważne, że tak powiem, to stado pawianów nie pozwoliłoby mu na to i prawdopodobnie poniósłby śmierć, dlatego że pawiany są agresywne. Także jak złapać pawiana? Tam słuchajcie, na sawannie są kopce usypane przez termity, które twardnieją po jakimś czasie i one są z takiej skorupy zrobione. I co Bushman robi, słuchajcie, drąży otwór w takim kopcu lub drąży otwór w ziemi. I jest on tylko na tyle duży, ażeby młody pawian mógł przecisnąć przez tą dziurę swoją rękę do takiego otworu. I na dno otworu Bushman wrzuca albo jakieś nasiona, albo jakieś orzechy solone, bardzo pawiany to lubią, słuchajcie, albo jakieś owoce, coś, co po prostu będzie kąskiem dla pawiana. I siada sobie w jakiejś odległości i obserwuje, co będzie, ponieważ pawiany są ciekawskie. W pewnym momencie jakiś młody pawian pójdzie zobaczyć, co jest w tej dziurze. I w momencie, kiedy zbliża się do dziury, wyniucha, że w dziurze jest jedzenie, wkłada do dziury rękę i łapie jedzenie. Problem polega na tym, że dziura jest tylko na tyle duża, żeby mógł tą rękę włożyć, ale w momencie, kiedy tworzy z nią pięść, ta już ręka już nie chce wyjść, słuchajcie. Już ręka nie chce wyjść. Co jest jeszcze bardziej interesujące, słuchajcie, że kiedy Bushman wychodzi zza krzaka i sobie spokojnie do niego podchodzi, pawian nie wypuszcza zdobyczy z ręki. Słuchajcie, na tym filmie to jest fascynujące, dlatego że pawian krzyczy, wrzeszczy, zrzuca się wokół tej dziury i nie puści. Bushman spokojnie podchodzi ze stryczkiem, cyk mu zakłada smycz i dopiero wtedy wypuszcza. Ale jest za późno. Ale jest za późno. Już ma pawiana. Wiecie co? To była taka bardzo ekologiczna historia, którą może opowiedziałem, bo to był taki film, wiecie, bardzo taki zielony, można powiedzieć, w jakiej to symbiozie wszyscy żyją w tej Afryce. Tak naprawdę jest to piękna historia na temat tego, w jaki sposób Bushmeni szukają wody, ale rzeczywistość wygląda tak, że tego samego sposobu używają Bushmeni, na przykład kiedy pawiany niszczą im pola. Dlatego, że oni mają swoje uprawy, pawiany zgłodnieją w okresie suchym, albo nawet nie, przychodzą, żeby się najeść. Zasiane, rośnie, trzeba się najeść. Bushmeni używają tego samego fortelu, ażeby złapać pawiany. Ale wtedy już ich nie wypuszczają, słuchajcie. Wtedy już pawianów nie wypuszczają. Wtedy dla pawiana jest albo obiad u Bushmena to będzie, albo będzie sprzedany do niewoli, do zoo, albo jest zabawka dla jakichś dzieci. I tak jest, słuchajcie, z grzechem w naszym życiu. I tak samo jest z nami, że pomimo tego, że wiemy, czym jest grzech, ileż kazań słyszeliśmy na temat tego, że grzech oddziela nas od obecności Bożej, słuchajcie. Ileż kazań na ten temat słyszeliśmy. Wiecie co, ja nie mówię tutaj o grzechu, który popełniamy jakoś, tak wiecie, codziennie chodząc. Normalne, nie? Jesteśmy w ciele, jesteśmy grzesznymi ludźmi. Ale to jest coś, co trzymamy w ręku. Coś, co trzymamy w ręku, słuchajcie. Jesteśmy wystawieni na niebezpieczeństwo, dlatego że szatan ma do nas dostęp. Może nas złapać. Jeżeli nie puścimy tego, słuchajcie, to do nas należy decyzja, że możemy puścić to, co jest w naszym ręku. Możemy to zostawić. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Znaczy, co jest interesujące, kiedy Izajasz zobaczył, stanął w obecności Bożej, co mu się stało? Padł na kolana i zawołał: biada mi. Dlatego, że moje usta są nieczyste. Dlatego, że moje usta są nieczyste. Tylko zobaczcie, co się wtedy stało. W momencie, kiedy Izajasz podjął decyzję, wydał na siebie wyrok skazujący, że Panie, ja nie mogę żyć, bo widziałem Twoje oblicze, a jestem osobą grzeszną. Przyleciał seraf z węglem i wypalił jego usta. Oczyścił usta Izajasza. Czytaliście kiedyś Księgę Izajasza? Ja wierzę, że to dzięki temu wydarzeniu Izajasz był dopiero w stanie pełnić swoją służbę. Myślicie, że to jest historia zarezerwowana dla Starego Testamentu? Nieprawda? Nieprawda? Patrzcie, co się stało z apostołem Pawłem w drodze do Damaszku. Patrz, jak umarły, wzrok stracił. Ale po spotkaniu z Chrystusem on już był inny. On już nie był taki sam. Zaczęła się wielka służba wśród pogan, jakiej już później nigdy nie było. Pamiętacie historię z apostołem Piotrem, jak poszedł łowić ryby? Pamiętajmy, przeczytajmy sobie tę historię szybko, możemy sobie przeczytać. Pójdźmy do Łukasza, to jest 5:10. Piąty rozdział od 1 do 10 wersetu. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział od 1 do 10 wersetu. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genazaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące na brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z nich, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze w łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wiedź na głębinę i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynił, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr padł na kolana, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Piotr rozpoznał tę samą osobę, którą widział Izajasz, siedzącą na tronie w majestacie. Wyznał grzech, zostawił go. Patrzcie, co Pan Jezus mówi do niego później. Wtedy rzekł Jezus do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi będziesz łowić. Bracia i siostry, każdy z nas jest powołany do służby. Każdy jeden z nas. Każdy jeden z nas. Pan chce, żebyśmy się radowali Jego obecnością. My jesteśmy dzieci Boże, wiecie o tym. Wiecie, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Ale również Pan pragnie, żebyśmy pamiętali, kim On jest. On jest Ojcem Niebieskim. Pamiętacie modlitwę pańską? Co mówi modlitwa pańska? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jesteśmy dziećmi Króla. Jesteśmy dziećmi Króla. Pan Jezus nas kocha wielką miłością. Ale co jest później powiedziane? Święć się imię Twoje. Pan Jezus chciał nam po prostu przypomnieć, że nasz Pan jest Ojcem, ale On jest również święty, święty, święty. Co ja mówię to słowo, dlatego że słuchajcie, Bóg naprawdę moje serce bardzo osądza ostatnio. Nie chcę, żeby jakoś osądzać kogoś w ten sposób. Słuchajcie, Bóg mnie osądza. Pokazał mi, słuchajcie, wiele sfer mojego życia, które trzymam w ręku i nie chcę puścić i są pułapką. Ja wierzę, że Pan chce, ażeby Jego Kościół był Kościołem, który będzie łowił, aż łodzie będą przepełnione. Ale nie wydarzy się, dopóki sobie nie zdamy sprawy, kim jest nasz Pan. Powstańmy. Panie Jezu kochany, ja Tobie dziękuję za to, że Ty jesteś dobry, Panie. Ja Tobie dziękuję, Panie Święty, za to, że nas umiłowałeś wielką miłością, Panie Jezu. Ja Tobie dziękuję, Panie Święty, że mamy ten przywilej, Panie Święty, ażeby znajdować się w Twojej obecności, Panie Jezu, mój Najświętszy. Dziękuję Ci, Panie Święty, za to, że nas powołałeś, Panie Święty, za to, że jesteś dobry, Panie Święty, łaskawy, ale jesteś święty. Ja Ciebie proszę, Panie Święta, żebyś Ty nam pokazał, Panie Jezu, mój Najświętszy, co zatrzymuje nas, Panie Jezu, mój Najświętszy, przed tym, ażeby oddać się Tobie całkiem, Panie Jezu, mój Najświętszy. Ja Ciebie proszę, Panie Święty, o Twoją dłoń, Panie Jezu, mój Najświętszy, żeby teraz nas dotykała, Panie Święty, żeby nas przekonywała, Panie Święty, żeby oczyszczała, Panie Jezu, mój Najświętszy. Halleluja. 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 Święty, jesteś święty, Królów Król, Panów Pan, jesteś święty. Święty, jesteś święty, Królów Król, Panów Pan, uwielbiam Cię. Święty, jesteś święty, Królów Król, Panów Pan, jesteś święty. Święty, jesteś święty, Królów Król, Panów Pan, uwielbiam Cię. Amen.